Płatna audycja wyborcza.
Czas wyboru.
Piotr Dasios, kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego z komitetu KW Perspektywa, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Piotrze, pytanie chyba, które nasuwa się w pierwszej kolejności. Po co, dlaczego i kto pana namówił do tego, żeby kandydować na prezydenta Ostrowca?
Myślę, że nasza historia ostatnich, szczególnie 5 lat tutaj, kadencji ostatniej, sprowokowała pewnie mnie do takich decyzji. W międzyczasie też start w wyborach parlamentarnych. Z Paktu Senackiego kandydowałem do Senatu. Bardzo przyzwoity wynik, ponad 60 tysięcy głosów i 12,5 tysiąca w samym mieście. To też pewnie był taki czynnik, który dał mi taki impuls do tego, żeby pomyśleć, że w tych ciężkich czasach, jakie nastały po aresztowaniu prezydenta, dać nowy impuls do rozwoju miasta. Mam doświadczenie, jestem dobrze przygotowany od strony też wykształcenia, ale przede wszystkim mam duże doświadczenie i samorządowe, i w spółkach miejskich, w działalnościach, czyli we wszystkich tych dziedzinach, które są, myślę, potrzebne do tego, żeby dobrze kierować miastem. Myślę, że z tych kandydatów, którzy teraz startują, najdłużej byłem, bo 4 lata wiceprezydentem, też poznałem dobrze w tym czasie urząd, ale też wcześniej poznałem spółki miejskie i myślę, że to doświadczenie i te kwalifikacje i te, no myślę, że też sukcesy predestynują mnie tutaj do startowania.
No właśnie, był pan wiceprezydentem, co czasami jest w oczach mieszkańców zaletą, a czasami zarzutem. Proszę powiedzieć, dlaczego odszedł pan w tym momencie z urzędu, w którym pan odszedł?
Przypominam, że odszedłem, kiedy jeszcze pan prezydent Górczyński miał się całkiem dobrze. Poróżniły nas kwestie związane z wizją rozwoju miasta, które się bardzo, bardzo, szczególnie w tej drugiej kadencji, rozbiegały. Ja uważałem, że musimy rozwijać bardziej dynamicznie miasto. To nie zgadzałem się na to, żeby nie zaciągać kredytów. Uważam, że duże inwestycje, czyli na przykład wiadukt na ulicy Żeromskiego, czy nawet most w ciągu ulicy Chrzanowskiego, otwarłyby nas słusznie na połączenia komunikacyjne, które powodują, że duzi inwestorzy zainteresują się miastem. Chodzi tutaj o S74, czyli drogę szybkiego ruchu dwujezdniową, która jest dynamicznie budowana i będziemy mieć 10-12 kilometrów już niedługo, bo od strony Opatowa ona będzie przebiegać. To jest taka droga łącząca Łódź z Rzeszowem, czyli otwierająca nas i na S7 i na A4. I to jest też szansa, bo mamy fajne tereny inwestycyjne wokół Huty, które rozbudowujemy. Tylko no, widzieliśmy to, co się stało na ulicy Przemysłowej, że przeniosły się firmy lokalne w zasadzie. Budując nowe zakłady, bardziej je automatyzując, zmniejszając generalnie zatrudnienie. Natomiast dla Ostrowca najważniejsze są inwestorzy zewnętrzni, którzy przyniosą tutaj nowe technologie, ale szczególnie też dadzą takie warunki dla pracujących ludzi, które będą skutkować wyższym wynagrodzeniem. Jeżeli tam będzie wyższe wynagrodzenie, wymusi to wyższe wynagrodzenie też na firmach jakby wewnętrznych i tak się buduje generalnie lepsze pensje w mieście, w regionie. I ja liczę, że te inwestycje właśnie się do tego przyczynią. Oczywiście miasto nie może tylko czekać na połączenie, musi też aktywnie uczestniczyć, czyli budownictwo czynszowe, takie, które my możemy przez programy, duże miasta to stosują, ściągać absolwentów, młodych ludzi, dając tańsze mieszkania, bo tutaj możemy wprowadzać różne programy gminne, ale też oferować dla absolwentów dobrych uczelni też pracę i w spółkach miejskich, ale też rozmawiać z firmami o pewnych pulach zatrudnieniowych dla osób, które mają szansę budować ten kapitał społeczny, zawodowy tego miasta. To jest to oczywiście miasto, to przede wszystkim po tym, co się stało, po tych latach takich trudnych, szczególnie ostatnim roku, po aresztowaniu prezydenta, musi odbudować swój kapitał społeczny. Bo to nie tylko jakby usługi, które powodują, że lepiej się mieszka w mieście, ale też pewien sposób odbudowę zaufania do samorządu, takiego uczestnictwa w życiu społecznym miasta, też wszystkie rzeczy związane z tą partycypacją, czyli udziałem w rządzeniu miastem, czyli tutaj musimy naprawdę rozbudować konsultacje społeczne, ten nasz budżet obywatelski, który tylko dzięki ostatnio programom norweskim ujrzał światło dzienne. No, mamy wprowadzone też ustawami inicjatywy uchwałodawcze, która przypominam w ostatniej kadencji, tylko jedna taka się generalnie zrealizowała. Jest wiele takich mechanizmów uczestnictwa, natomiast musimy przede wszystkim zadbać o organizacje pozarządowe, które są kluczem do rozwoju rozwoju, wspomagać je, też ogłaszać konkursy i też zlecać bardzo dużo zadań gminnych organizacjom pozarządowym, żeby włączyć je aktywnie do współrządzenia miastem tak naprawdę. Musimy oddać to miasto społeczeństwu, nie tylko elitom.
Jakim prezydentem tak konkretnie chce pan być? Dużo mówicie w swoim programie wyborczym o uczciwości, o przejrzystości. Na ile ma to się przełożyć później na sposób rządzenia?
Ja cały czas powtarzam, że kluczem do rozwoju miasta to nie są tylko inwestycje, nie są lepsze drogi, nie są lepsze, nie wiem, szkoły, przedszkola, ale budowanie kapitału społecznego. A kapitał społeczny buduje się uczciwością, czyli pokazaniem, że władza może i chce dzielić się tymi swoimi koncepcjami różnymi ze społeczeństwem. I przede wszystkim trzymania się ustawy o pracownikach samorządowych i o samorządzie, gdzie takim kluczem do dobrej atmosfery w mieście są uczciwe konkursy na stanowiska urzędnicze, ale ja bym je rozszerzył oczywiście nie tylko w urzędzie, w jednostce, ale także w spółkach miejskich. Nie uważam, że mianowanie długoletnich urzędników z miasta prezesami spółek miejskich. No oczywiście tutaj obecny wiceprezydent tłumaczy się, że ustawa PiS-owska zmusiła ich do korzystania z kontraktów menadżerskich. Chociaż nie jestem do tego w 100% przekonany, bo wiele samorządów zostało przy umowach o pracę, które są też niższe. I nie uważam, że takie małe miasto, bo Ostrowiec nie jest dużym miastem, 63 tysiące mieszkańców, żeby prezesi spółek miejskich zarabiali nawet 300-400 tysięcy rocznie. To jest, uważam, wielkie Bizancjum i marnotrawienie naszego kapitału miejskiego, bo chcę przypomnieć, że spółki miejskie to jest kapitał nas wszystkich mieszkańców. To są spółki, które jeżeli nawet wypracowują zyski, to powinny te zyski iść na rozwiązywanie problemów miejskich, powinny w ramach dywidendy trafiać do miasta i rozwiązywać te problemy, które są najpilniejsze, a nie generować wysokie wynagrodzenia, żeby jeszcze tam pracownicy zarabiali przyzwoicie. Ale niestety jest tak, że różnica między pensjami zarządów a pracowników jest bardzo. Ja to zmienię, obiecuję, bo Ostrowca na to nie stać i to jest nieuczciwe wobec mieszkańców. Tak samo sytuacja w radach nadzorczych spółek miejskich. No, powiem tak, to są ostatnie 2 lata, wcześniej tak nigdy nie było, że rady nadzorcze są rozbudowywane sukcesywnie. Kiedyś były 3-osobowe, poza tymi, gdzie byli wspólnicy zewnętrzni, czyli ZUO, Janik i MEC, gdzie 2 członków wyznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Natomiast pozostałe spółki, MPRD, MZK, Zakład Usług Pogrzebowych, OTBS, gdzieś tam były 3-osobowe. W tej chwili przeważnie są 4- i 5-osobowe i zasiada w nich kilku prezydentów, burmistrzów miast. Jaka jest ich rola? Nie bardzo kojarzę. My mamy w mieście bardzo dobrze przygotowane osoby z uprawnieniami, które mogłyby w sposób tak samo dobry, a może przy większym zaangażowaniu kontrolować, bo taka jest rola rad nadzorczych, zarządy i też zmuszać jakby zarządy do lepszej polityki i zatrudnieniowej, i polityki takiej inwestycyjnej, innej, bo taka jest ich rola. Natomiast nie uważam, że prezydenci miast, którzy nie mają na to czasu, ochoty, a tylko siedzą po to, żeby zarabiać u nas pieniądze, a to są też niemałe pieniądze. Są rady nadzorcze, które oferują 5 tysięcy złotych miesięcznie, także powiem
czyli
tak.
Czyli co, całkowita wymiana tej kadry, czy zmiana sposobu finansowania stanowisk?
Na pewno obniżenie, bo rady nadzorcze muszą być, zarządy oczywiście muszą być, natomiast to musi być racjonalne i przewidywalne. Ja bym stworzył taki współczynnik w zależności od zarobków średniej danej spółce przez, nie wiem, 2, 2,5 czy inne byśmy to obliczyli, żeby te pieniądze były na tyle atrakcyjne, żeby ściągnąć bardzo dobrych fachowców, ale nie tyle wysokie, żeby to troszkę zakłócało cały porządek funkcjonowania wynagrodzeń w tym mieście, bo o ile firmy prywatne mogą sobie pozwolić na takie wysokie wynagrodzenia, to uważam spółki miejskie to jest nieuczciwe wobec i pracowników i mieszkańców. I powiem tak, że niestety obserwuję, że po roku czasu, kiedy już prezydenta Górczyńskiego nie ma, nic się nie zmieniło w tej materii, a niestety 2 tygodnie temu w kolejnej spółce małej, jednej z najmniejszych spółek miejskich, przybył kolejny członek rady nadzorczej, została rada rozszerzona i to jest oczywiście kolejny wysokiej rangi urzędnik powiatu. Nie zgadzam się z taką polityką. Ja startując na prezydenta i spotykając się ze swoimi kandydatami na radnych, uprzedziłem, że jeżeli zostanę prezydentem, prezydentem, żaden radny nie będzie nowy radny oczywiście, bo też jest ustawa o tym, że jeżeli ktoś jest radnym i zasiada gdzieś, czy jest dyrektorem, bez zgody rady nie można go zwolnić, pewien immunitet jest. Natomiast każdy nowy radny nie będzie żadnym dyrektorem żadnej jednostki, czy prezesem żadnej jednostki miejskiej, powiatowej, czy spółki, ponieważ jeżeli został radnym, to ma mandat do tego, żeby tworzyć dobre lokalne prawo, żeby pomagać tutaj prezydentowi w realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców. Natomiast jeżeli widzi się w roli dyrektora czy prezesa, to proszę zostawić mandat i startować w normalnym konkursie. Miasto wtedy, myślę, że dostanie trochę oddechu, tlenu, poprawi się atmosfera i zaczniemy naprawdę budować ten kapitał społeczny, który jest fundamentem tak naprawdę do rozwoju tego miasta. Nie tylko inwestycje, nie tylko ściąganie inwestorów. Jeżeli nie będzie przejrzystej polityki takiej, że ludzie będą ufać, że jeżeli jest konkurs, mają szansę zostać urzędnikiem, dyrektorem, prezesem, jeżeli nie doprowadzimy do takiej sytuacji, takiego zaufania społecznego w tym mieście, to średnio widzę w przyszłości rozwój naszego miasta, a sytuacja demograficzna też nam nie sprzyja. Musimy walczyć z jednej strony o to, żeby poprzez inwestycje zatrzymywać ludzi młodych, to są właśnie te mieszkania czynszowe, pewne programy dla młodych, rozwój dobrego szkolnictwa zawodowego, które kiedyś zasilało nasze zakłady przemysłowe, a w tej chwili tak trochę odbiega rangą. Trzeba je naprawdę dofinansować, szczególnie szkoły zawodowe, nasze technika, bo one muszą sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, które niesie świat, to muszą być przygotowani świetni fachowcy. Jeżeli oni będą już na tym etapie znać wszystkie najnowsze technologie, programy, mamy szansę już dogadywać się z firmami o ich praktykach, stażach, ale też już miejscach pracy dla nich. Natomiast fundamentem, i to podkreślam za każdym razem, to jest budowanie tego kapitału społecznego, tego zaufania społecznego. Ja myślę, że jestem w stanie taki kapitał odbudowywać w tym mieście. Wychowałem się na organizacjach pozarządowych, znam ich wartość, rangę. Kluczem do rozwoju miasta to jest zlecanie też zadań. Mamy bardzo dużo tych organizacji takich prosportowych, prozdrowotnych, które mogą realizować świetnie te zadania, które robi, nie wiem, MOSiR, czyli na przykład różnego rodzaju imprezy sportowe, biegowe, inne. Zrobią to na pewno taniej, zrobią to na pewno lepiej, to już są ludzie doświadczeni i myślę, że tak możemy działać w każdej innej dziedzinie.
No to porozmawiajmy o tym, kto stoi za panem w takim razie, kto stoi za Komitetem Wyborczym Perspektywa, kim wspiera się pan w tych wyborach?
Bardzo zależało mi, żeby przyciągnąć do siebie ludzi nowych w polityce. To są ludzie młodsi, ale też i starsi, ale łączy ich jedno, że mają już ustabilizowaną swoją pozycję zawodową czy społeczną. Nie idą po stanowiska, tylko idą zmieniać miasto. Bardzo wiele rozmów było takich, że oni mają już naprawdę poukładane wszystko. Mają swoje firmy, które bardzo dobrze działają, mimo tutaj też trudności naszego rynku. Zobaczyli, że dzieci już podrosły i muszą coś zrobić dla tego miasta. Z myślą o tym, żeby tym ich dzieciom i później wnukom żyło się lepiej, żeby te dzieci nie szukały swojego miejsca w dużych miastach czy za granicą, tylko byli tutaj. I myślę, że ta motywacja jest jakby największa i taka najlepsza, bo myślę, że co kilka lat dla takiej higieny życia politycznego, społecznego, każdego miasta jest wymiana radnych, wymiana też jakby dyrektorów, żeby nowi ludzie przychodzili z nową energią, nowymi, świeżymi pomysłami, bo mam wrażenie, że w tym mieście przez parę ostatnich lat wszyscy się troszczyli tylko o dzieci, młodzież i seniorów. Natomiast zapominając też o potrzebach tych osób, które płacą podatki i pracują na rozwój tego miasta.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Dasios, kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego z Komitetu Wyborczego Perspektywa, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu i dziękuję pani redaktor.
Czas wyboru.
Materiał KW Perspektywa.
To była płatna audycja wyborcza.